Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Takim już właściwie chyba powiedzieć tradycyjnym poniedziałkowym śniadaniu z politykami. Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Witam Państwa.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Agata Rzemetro, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
To teraz chcę spytać przede wszystkim posłów o ten pakiet ustaw. Wydawało się, że pakiet, bo ja miałem takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość mówi symetrycznie o dwóch ustawach, które wchodzą do Sejmu poprzez złożenie przez obywateli podpisów, więc traktując serio wcześniejsze obietnice, wydawało się, że zostaną podobnie potraktowane. Nie zostały, ale to ciekawe. No ale mamy też jeszcze ustawę in vitro, czyli trzy takie ustawy wywołujące kontrowersje moralne, społeczne i taką poważną dyskusję, która się zawsze przy tego typu sytuacjach toczy, także na ulicach naszych miast. Po pierwsze chcę spytać o to, co się stało z tą symetrią, którą wydawało mi się na początku, że chcecie zachować. Marcin Horała.
Zdecydowanie nie ma tutaj symetrii. Jeżeli zmierzymy jakoś tak, chociaż nie mamy do tego narzędzi, ale z tego z rozmów chociażby i z nastrojów panujących w klubie, zdecydowanie przytłaczająca większość posłów PiS jest za pełną ochroną życia. Natomiast faktycznie mówiliśmy o takiej zasadzie, żeby projektów obywatelskich nie odrzucać w pierwszym czytaniu i dlatego na przykład ja, choć jestem i zawsze byłem za pełną ochroną życia, głosowałem przeciw odrzuceniu obydwu projektów w pierwszym czytaniu. Większość kolegów klubowych zagłosowała inaczej. No, jakby ja pozostaję przy swoim stanowisku, to znaczy będąc radykalnie przeciwnym temu projektowi, który zwiększał zakres dopuszczalności przerywania ciąży, uważałem, że spokojnie można go odrzucić w drugim czytaniu. Projekt odrzucony w drugim czytaniu jest tak samo odrzucony jak projekt odrzucony w pierwszym.
Znaczy ja odnosiłem takie wrażenie, że był problem z priorytetami. Czy priorytetem jest potraktowanie tak samo projektów obywatelskich, czyli takiej obietnicy, którą żeście złożyli? I czy to jest priorytet? Czy to jest ten moment, kiedy wyrażamy swój osąd moralny?
Tak, no ja jak mówię, no to była sytuacja trudna, ponieważ faktycznie z jednej strony chcemy wszystkie projekty obywatelskie i to jest jedyny przypadek, kiedy tak się nie stało, a już kilka takich projektów było procedowanych, w tym również inne takie, z którymi zdecydowanie się nie zgadzaliśmy. No a z drugiej strony z tym akurat, no to faktycznie bardzo zdecydowanie i tak do głębi, do kości można się było nie zgadzać i ja też miałem z tym duży problem, żeby wcisnąć ten guzik. No niemniej ostatecznie wcisnąłem tak, jak wcisnąłem. Większość kolegów inaczej, ja nie mam do nich absolutnie pretensji, czy ich jakoś
negatywnie
nie oceniam. Nie, też nie. No to faktycznie była taka trudna sytuacja. Na szczęście no mówimy tu o pewnym tylko procedurze i głosowaniu proceduralnym. Ani ta zasada jako taka pozostaje niepodważona, ją oczywiście będziemy we wszystkich innych przypadkach stosować, ani i kwestia stanowiska w kwestii dopuszczalności przerywania ciąży czy ochrony życia dzieci nienarodzonych jest tutaj dość jednoznaczna, choć nie mamy stanowiska klubowego czy partyjnego oficjalnego. W sprawach światopoglądowych mamy pełną wolność głosowania. Natomiast jak mówię, chyba wszyscy, może z jakimiś zupełnie nielicznymi wyjątkami, jesteśmy zwolennikami ochrony życia i z tych 40 kilku posłów, którzy głosowali przeciw odrzuceniu obu projektów, też i ja i wszyscy, których znam, są za ochroną życia, także pewnie ostateczne głosowanie przebiegnie w tym kierunku. No cóż mogłem powiedzieć, myślę, że w ogóle to jest sprawa ważna, to jest sprawa bardzo ważna i taka bardzo dotykająca takich, powiedzmy, najgłębszych przekonań ludzkich. Należy ją, myślę, sprawnie przeprowadzić przez Sejm, uchwalić, nie pozwolić, żeby był to jakiś taki leitmotiv debaty publicznej przez najbliższe lata, który miałby przykrywać wszystkie inne tematy. Po prostu jedna ze spraw do załatwienia.
Odnoszę wrażenie, że poseł Horała odpowiedział na kilka moich następnych pytań jeszcze, więc chcę jeszcze zacząć od tego pierwszego. Czyli czy mówiąc najkrócej, nie powinniśmy debatować nad dwoma projektami, niezależnie od tego, jaka jest większość w tym parlamencie, no właśnie ze względu na tą obywatelskość tych wniosków?
Oczywiście. Chciałam zwrócić uwagę, że my, jak zresztą pan redaktor słusznie zauważył na początku, my nie debatowaliśmy nad tym, kto jest za tą ustawą bardziej restrykcyjną, kto jest za tą ustawą bardziej liberalną, tylko głosowaliśmy nad tym, którą z tych ustaw i czy w ogóle chcemy skierować do komisji, czyli rozmawiać na jej temat. poprawiać lub ewentualnie potem odrzucić. I PiS po prostu tutaj popełniło zwykłe kłamstwo wyborcze. Obiecywaliście państwo w wyborach, że każdy projekt obywatelski, który zostanie złożony zgodnie z wymaganą ilością podpisów, będzie rozpatrywany. Niezależnie od tego, czy będzie po waszej myśli, czy nie. I co? Okazało się przy pierwszej nadarzającej się możliwości, bo chciałam zwrócić uwagę, że poprzednie, które były składane, były po waszej myśli i były przez
tak, na przykład zakaz finansowania religii w szkołach z budżetu,
elektorat
to był po naszej myśli?
Składany. W związku z tym, jeżeli pan pozwoli, chciałabym dokończyć.
Staram się tylko prostować na bieżąco fakty.
W związku z tym chciałam powiedzieć, że jest to zwyczajne kłamstwo wyborcze PiS-u, które nie dopuściło ustawy, ponieważ baliście się państwo, że wasz elektorat nie zrozumie tego, że to nie było głosowanie za czy przed ustawą, za ustawą, tylko jest to głosowanie o to, żeby w ogóle rozmawiać na ten temat.
No myślę, że
Myślę, że wasz elektorat jest mądrzejszy niż wy myślicie. I bez problemu mogliście to zrobić i wpuścić jedną i drugą ustawę do pracy.
Dwie osoby nie miały jeszcze okazji zabrać głosu, więc za dosłownie dwie minuty ten głos będzie udzielony. Wojciech Szuleciński, witam państwa ponownie. Rozmawiamy na temat ustaw pro-life i antyaborcyjnej i także o ustawie in vitro, a właściwie o tym, które ustawy zostały skierowane do komisji, a które nie. Moimi gośćmi są Małgorzata Chmiel, Ewa Lider, Agata Żemetro i Marcin Chorała. Ewa Lider?
No powiem tak, z jednej strony tutaj się zgadzam, że PiS nie chce słuchać ludzi, chociaż obiecywał, woli podsłuchiwać, jak wiemy. I to jest jeden problem, że nie przyjął tej ustawy, nie posłał tej ustawy do komisji, no bo wiadomo, że ich głosami to poszło. Natomiast bardzo ważną sprawą jest to, że cofamy się do średniowiecza. Ja to tak nazwę. Zabijamy in vitro. Czyli te szczęśliwi rodzice, którzy oczekiwali dzieci z in vitro, nigdy już nie zostaną rodzicami, bo nie będą mieli takiej szansy. To, co jest zapisane w tej ustawie dotyczącej in vitro, to powoduje, że w ogóle nie będzie można korzystać z tego in vitro. To będzie po prostu nieskuteczne. 4%. Tutaj specjalistka Maras powiedziała, że to będzie 4% szansy na to, więc nikt nie będzie się na to szarpał. Jeżeli chodzi o tą ustawę liberalizującą, to tam mieliśmy zapisy o edukacji, która jest bardzo potrzebna, o środkach antykoncepcyjnych. To wszystko poszło na śmietnik. Ci wszyscy ludzie, którzy zbierali, dowiedzieli się, że PiS ma ich głęboko, jeżeli mogę tak to nazwać. Cofamy się do średniowiecza.
Choć ja bym
woli
prawdę powiedzieć, że nie tylko PiS, bo to nie było tak, że jakby to powiedzieć PiS tę ustawę, znaczy głosy PiS-u były decydujące, ale inne partie też jakby to powiedzieć, albo się podzieliły, albo w tej sprawie zabrały głos.
Dwie osoby z naszego klubu też głosowały przeciwko tej ustawie i miały do tego prawo, mają takie poglądy. Natomiast większość była za tym, żeby ta ustawa poszła do komisji, żebyśmy dalej rozmawiali.
No tak, ale próbując tej kursy, ta ustawa nie miała w Sejmie żadnych szans dalej, sądząc po tej większości, która się teraz ujawniła.
Tylko musimy mieć świadomość, że ta druga ustawa, która nas zbliża do średniowiecza, przeszła i idzie do komisji.
No i ma
która
szansę.
Jest naprawdę i najgorsze jest to właśnie, że ma szansę. Czyli skazujemy teraz kobiety na rodzenie dzieci gwałcicielom. Być może wiele kobiet straci życie z powodu tej ustawy. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Wcale to nie jest jakiś tam mały procent, tak? Czyli że nie będzie teraz tych trzech przypadków, które mamy zapisane w tej ustawie.
Nie używać słynnego terminu kompromis aborcyjny, ale czy coś z niego jeszcze zostało? To, czy wy macie taką świadomość?
To nigdy nie było, ja bym powiedział tak. I on jako pierwszy, jeżeli w ogóle był, to został naruszony przez lewicę w roku 96. kiedy to uchwalono ustawę liberalizującą ponownie dostęp do aborcji. Co ciekawe, to Trybunał Konstytucyjny wówczas zablokował.
Akurat nie zgodziłabym się tutaj z panią Ewą, że zbliża nas do średniowiecza. Tak naprawdę to jeżeli chodzi o liberalizację aborcji, pierwszą dokonał Lenin w 1920 roku, a później Adolf Hitler w 1933 roku, wprowadzając zasady eugeniczne, czyli czyszczenie rasy z ludzi niepełnosprawnych i nieczystych rasowo. Następnie wprowadził ją na ziemiach polskich w 1943.
Nieprawda, w 1932 mieliśmy taką legalizację, więc zupełnie pani nie mówi tutaj prawdy. W 1932 została wprowadzona w Polsce liberalizacja.
To znaczy,
proszę sobie sprawdzić w zapisach.
To znaczy, jeżeli chodzi o chronienie,
teraz, i więc
ochronienie życia matki, rozumiem.
O naszej.
Tak się złożyło, że w projekcie Ordo Iuris to jest zapis, w którym lekarz może usunąć dziecko pod warunkiem, że chroni życie matki. Także prawda. Proszę nie mówić, że zbliża nas to do średniowiecza.
Czy to nawet niepotrzebny jest szczególny zapis? To ogólny kontratyp prawa karnego stanu wyższej konieczności. O tym przesądza, że życie matki zawsze można ratować.
To są rzeczy,
oczywiste. Okrutne to jest, pani poseł, zabijanie ludzi dlatego, że są niepełnosprawni albo mają zespół Downa. Dzielenie ludzi na tych, którzy korzystają z pełnej ochrony życia, są jakąś lepszą rasą, za przeproszeniem, i tworzenie jakiejś gorszej rasy z tych, którzy są niepełnosprawni albo dlatego, że ich ojciec popełnił gwałt.
Jeżeli ktoś nie chce usuwać ciąży, niech tego nie robi. Jeżeli ktoś nie jest zgodny z czyimś sumieniem,
za to, że jego ojciec jest przestępcą. Dziecko za to nie odpowiada.
Mamy świeckie państwo cały czas jeszcze, mam nadzieję.
Znaczy, ja chcę spytać jeszcze raz o w takim razie, jakby to ładnie powiedzieć, szanse tych ustaw. Wiele wskazuje na to, że ta ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne zostanie przegłosowana. Pytanie oczywiście, w jakim kształcie ona może być w komisji jeszcze zmieniana, ale wiele wskazuje na to, że tak. Czy coś się zmieniło w Prawie i Sprawiedliwości od czasu, kiedy wiele lat temu przy okazji inicjatywy Marka Jurka, czy też może inaczej, kiedy Marek Jurek opuścił was, byliście jakby zwolennikami jakby zachowania tego dotychczasowego ładu. Czy coś się zmieniło od tego
mało
czasu?
Mało ja, Marek Jurek, ale przecież pani prezydentowa Maria Kaczyńska również była za tym, żeby utrzymać obecny stan kompromisu. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, również i Platforma to wie, że nie jest żaden kompromis nie jest idealny, bo kompromis dobry polega na tym, że nikt nie jest zadowolony, ale jakiś jest zawarty z Kościołem. Przypominam, że to były rozmowy wspólne z obywatelami, rządem, jak również episkopatem. I został zawarty kompromis. Pytanie jest, czy nam w tej chwili w Polsce potrzebna jest wojna w tym temacie? Czy naszym zdaniem, zdaniem Platformy Obywatelskiej, tenże kompromis powinien zostać zatrzymany i na tym powinniśmy poprzestać?
Choć z drugiej strony słowo mówi pani Platforma Obywatelska, wasz klub też jest w tej sprawie podzielony, więc to jakby...
Dużo
ale
bardziej
to nie
niż
jest,
nasz.
Szanowni państwo, procentowo taki sam. Tyle samo. Proszę państwa, tu trudno mówić o podzieleniu, dlatego że, jeszcze raz podkreślam, myśmy nie głosowali, kto jest za tą ustawą, a kto jest przeciw. Tylko kto jest za procedowaniem, a kto nie jest za procedowaniem, czyli w ogóle rozmową na ten temat, czy tą ustawę odrzucić, czy zostawić.
Do Marcina Chorały wracam jeszcze z tym pytaniem.
Chciałbym odpowiedzieć na zadane pytanie. Jeżeli chodzi o... Być może zaszła pewna ewolucja postaw w Prawie i Sprawiedliwości. Ciężko mi tu się wypowiadać, bo u mnie nie zaszła. Ja zawsze miałem pod tym względem te same poglądy. To znaczy byłem zwolennikiem pełnej ochrony życia.
Choć ja nie odnoszę wrażenia, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, wtedy mieli inne poglądy. Odnoszę takie wrażenie, że po prostu byli zwolennikami tego, żeby zachować tę ustawę niezależnie od swoich poglądów. Na tym chyba polegała ta siła. Tym bardziej, że ja pamiętam poglądy Jarosława Kaczyńskiego, który był główną osobą w tej sprawie i który powiedział, że kompromis jest jakby ważniejszy niż nasze poglądy. O tak bym to powiedział.
Tak jest. No, są wojna takie poglądy, ale
czy mogę powiedzieć?
Marcin Chorał.
Znaczy, po pierwsze, wojny ideologicznej oczywiście nie potrzebujemy i uważam, że tą sprawę należałoby spokojnie, bez emocji, szybko przeprocedować. Natomiast fakty są takie, może odwołajmy się do faktów. Z roku na rok rośnie liczba tych legalnych aborcji i w przytłaczającej większości przypadków są to aborcje z powodu tak zwanego trwałego uszkodzenia płodu, w przytłaczającej większości po prostu zespołu Downa. Ma miejsce taka po prostu eugenika, właśnie usuwanie tych ludzi, którzy zdaniem być może niektórych są mniej wartościowi, to mi po prostu podnosi włosy na głowie, bo uważam, że każda jednostka ludzka ma prawo do życia i również osoby z zespołem Downa czy niepełnosprawne są to pełnowartościowe osoby ludzkie, które powinny mieć całość praw.
My mówimy też o innych przypadkach. Wy tutaj jedziecie z tymi dziećmi ze zespołem Downa. Ja mam szacunek dla takich rodziców.
Proszę mi nie przerywać. No,
nie, bo ja nie mogę
przerywa
tego słuchać. Pierwszy raz przerywam dzisiaj.
Nie. No wcześniej mówiliśmy cały czas przez parę minut.
Marcin Chorał, ostatnie zdanie.
W radiu to się słabo sprzedaje. Pani obniża ratingi oglądalności Radia Gdańsk.
Nieprawda.
No więc teraz chciałem dokończyć i słuchali. Zdarzają się od zera do może 5 przypadków rocznie usunięcia ciąży z powodu tak zwanego czynu zabronionego, czyli albo gwałtu, albo kadzirostwa, albo innych przyczyn. Wydaje mi się, bo tego dotyczyło pytanie, jakby tutaj oszacować, jak wahają się nastroje wśród posłów. Wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa, żeby przeszedł zakaz przerywania ciąży właśnie z powodu niepełnosprawności czy choroby dziecka nienarodzonego. Jeżeli chodzi o te czyny zabronione, ponieważ to już teraz jest zaledwie kilka przypadków, no to są takie osoby, które faktycznie nie zgadzając się z tym twierdzą, że jeżeli to praktycznie się nie zdarza, no to tu jakby nie jest to aż tak super istotne, żeby to prawnie przeprowadzać. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że tu pełna jasność postawienia zasady ochrony życia jest najważniejsza i myślę, że co najmniej ten zakaz aborcji eugenicznej przejdzie, a co do pozostałych to zobaczymy. Ja
krótka przerwa, a potem serwis. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Ewa Lider, Nowoczesna, Agata Żemetru, Kukiz 15 i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie zdanie w sprawie ustaw pro-life i antyaborcyjnej. Ewa Lider zgłaszała się przed przerwą.
Chciałam tylko powiedzieć, proszę Państwa, do czego doprowadzi ta ustawa zaostrzająca. Kobiety, które będzie na to stać, wyjadą za granicę, tak jak się teraz dzieje, tylko będzie to w większości. Biedne kobiety zostaną zostawione ze swoim problemem, a w takich ostatecznych momentach powtórzy się sprawa z beczkami, niestety. Kobiety zgwałcone
ale
nie będą zgłaszały
gwałtów.
Ale czy pani
że taka dramatyczna dyskusja pomoże w tej sprawie? Bo ja cały czas odnoszę wrażenie, że to jest pytanie też o argumenty w tej
sprawie.
To
będą fakty. Po prostu tak się będzie działo, jeżeli ta ustawa wejdzie. Ja wiem, że aborcja to jest coś najbardziej tragicznego, co może spotkać kobietę, dlatego w takiej sytuacji powinniśmy się ją opiekować, a nie wsadzać do więzienia.
No zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o ustawę. Dyskusja przed nami, no właśnie, dyskusja przed nami, to chyba jest właściwe słowo. Odnoszę też takie wrażenie, że nasi słuchacze na ten temat też mocno dyskutują. To okazuje się, że także temat gorący nawet o tej wczesnej porze i kiedy ludzie jakby jadą do pracy. Choć chcę powiedzieć o jednym argumencie, który pojawił się już w sprawach organizacyjnych i daje mi pewną władzę. Proszę nie zapraszać do dyskusji osób przerywających innym rozmówcom. Mam teraz taki wniosek i mogę z nim zrobić, co chcę. Także zobaczcie, jak to jest. To w takim razie wróćmy do soboty. Mieliśmy demonstrację służby zdrowia. Pytanie, co ona oznacza? Czy oznacza jakiś początek jakiegoś sporu na temat tego, jak o służbie zdrowia rozmawiać, czy też jak ją finansować? Odnosiłem takie wrażenie, że ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi z trudem już jakby wychodziło zapanowanie nad tą sytuacją, bo miał też kłopot z tym, żeby odbyć jakieś rozmowy. Te rozmowy odbędą się chyba ostatecznie we wtorek, jeśli te organizacje przyjmą ostatecznie zaproszenie ministra. Minister pojawił się na wiecu. Też był to chyba dowód jakiejś odwagi, ale muszę powiedzieć, że dyskusja chyba przed nami i problemy z finansowaniem służby zdrowia wydaje mi się, że będą chyba musiały być przedyskutowane znacznie wcześniej niż rząd to planował.
Nie wiem, czy tak znacznie wcześniej, ponieważ pan minister Radziwiłł już przedstawił założenia reformy służby zdrowia i lada moment mają zacząć spływać pierwsze projekty ustaw. Oczywiście jest to problem katastrofalnie trudny wręcz, można by powiedzieć, na którym połamały sobie zęby wszystkie dotychczasowe rządy. Jeżeli mówimy o pewnych generalnych założeniach, to uważam, że te, które zostały przyjęte, są bardzo dobre, czyli odejście od takiej przedziwnej absolutnie hybrydy, jaką obecnie mamy do czynienia, że to wszystko jest niby rynkowe, niby są to procedury wyceniane, refundowane przez ubezpieczyciela. W istocie jest to i tak państwowe. Do jakiejkolwiek realnej wyceny tych procedur dojść nie dochodzi i dojść nie może w tym systemie. I pytanie też, czy powinno dochodzić. Odejście przede wszystkim od kontraktowania poszczególnych zabiegów, tak jak dzieje się teraz, że na przykład opłaca się wykonać bardzo drogą operację, bo ona jest wysoko refundowana, a nie opłaca się wcześniej tego pacjenta leczeniem zachowawczym w przychodni znacznie taniej utrzymać przy dobrym zdrowiu, bo to na przykład jest nisko refundowane.
Choć przypomnę, teraz że o tych rzeczach, o których pan mówi, decydują urzędnicy państwowi.
Nie do końca.
No,
nie do końca.
NFZ jest tak, że...
Bo teraz, ale jeżeli przy obecnych uwarunkowaniach prawnych mamy system kontraktowania poszczególnych procedur, no to zawsze takie, no nigdy się tak idealnie nie wstrzeli z tymi cenami, tak? To zawsze będą jakieś procedury, które są wysoko opłacalne, a z drugiej strony będą procedury nisko opłacalne. Teraz chcemy przejść na system, pewien system ryczałtów, które będą szły za pacjentem. Dana jednostka opieki zdrowotnej, czy to szpital, czy przychodnia będzie dostawać generalnie rzecz biorąc pewną stałą stawkę za utrzymanie pacjenta w zdrowiu, więc będzie się teraz paradoksalnie, może nie powinniśmy w ogóle używać takich słów w odniesieniu do służby zdrowia, ale wreszcie będzie się opłacała ta kompleksowa opieka. Żeby nie było tak jak do tej pory, że komuś ogromnym kosztem wykujemy drogą operację, on przecież nie wychodzi ze szpitala w 100% zdrowy, wymaga dalszej opieki i jego stan zdrowia się pogarsza, bo on musi kilka miesięcy czekać na wizytę u specjalisty, nie może się dostać do przychodni i tak dalej, i tak dalej.
To choć jest ta cały czas odnoszę wrażenie, że klucz polega na tym, czy będziemy na służbę zdrowia wydawać więcej pieniędzy i skąd je weźmiemy.
Jest plan zwiększania stopniowego tych nakładów.
Agata Żemetro?
Cóż ja mogę dodać? To zmiana rządu, to protesty służby zdrowia. No, trzeba pomyśleć nad jakąś sensowną prywatyzacją, częściową, ale tak naprawdę dobrze zrobioną, bo jeżeli wiemy, że tak naprawdę brakuje rąk do pracy w służbie zdrowia. Lekarze wyjeżdżają. Przykład anestezjologa z Bydgoszczy. Raz w tygodniu tylko nocuje w domu, dlatego że jeździ od dyżuru do dyżuru po wszystkich szpitalach w Bydgoszczy. Dlatego że brak specjalistów akurat w tej dziedzinie medycyny. To jest po prostu straszne.
Ewa Lider?
Proszę Państwa, no mi jest naprawdę, nam jest wszystko jedno, kto, która formacja zrobi porządną rewolucję, ale trzeba to wreszcie zrobić, tak? Bo będziemy się ciągle spotykali z protestami. Szkoda, że te wszystkie zmiany w służbie zdrowia przeważnie są robione kosztem po pierwsze pacjentów, po drugie pielęgniarek, które zaraz wszystkie wyjadą za granicę. Z tym jest wszystko jedno, naprawdę, w jaki sposób, ale to trzeba się teraz wziąć do roboty. Tutaj już za długo się to wszystko ciągnie.
Ale czy waszym zdaniem pomysłem jest kolejna wielka reforma, czy próby poprawiania tego, co jest? Bo ja mam nieodparte wrażenie, że w służbie zdrowia chyba najczęściej żeśmy mieli do czynienia ze skrajnymi reformami. Przypomnę, mieliśmy tą reformę kas chorych, mieliśmy potem reformę NFZ-owską centralizującą SLD.
To prawda? W istocie było zatrzymanie reformy kas chorych w połowie drogi.
No właśnie, potem mieliśmy taką niepełną reformę Platformy Obywatelskiej, która obiecywała całą masę rzeczy i właściwie nic nie spełniła z tych
no właśnie niepełną
postulatów.
Reformę.
No właśnie i teraz mamy znowu próbę zrealizowania takiego projektu powrotu do pełnej państwowej odpowiedzialności za służbę zdrowia, ale no, cały czas pytanie o pieniądze. Małgorzata Chmiel?
Wydaje mi się, że w obecnych, po tylu przemianach w Polsce nie da się powrócić do pełnej państwowej służby zdrowia, ponieważ za daleko zmiany organizacyjne poszły, jak również nasze mentalne. Niemniej popieram oczywiście lekarzy i nie tylko, bo tam i pielęgniarki są, protestujących służby zdrowia, zwłaszcza ludzi młodych. Jest to rzecz, którą powinien rząd w pierwszym rzędzie się zająć, to znaczy stażystami. Młodzi ludzie kończą studia, są pełni energii, chcieliby pracować, tylko że ta ich praca nie wystarcza im na utrzymanie się od pierwszego do pierwszego, a jeszcze są to ludzie w takim wieku, że muszą kupować książki, materiały, wyjeżdżać na sympozja, na konferencje, ponieważ muszą robić specjalizację, jeżeli chcą być jak najlepszymi lekarzami, a na takich powinno nam zależeć. I mnie się wydaje, że to jest olbrzymi problem, który w pierwszej mierze trzeba rozwiązać.
Tutaj powiem na usprawiedliwienie polskich polityków, że dokładnie ten sam problem mają w tej chwili Brytyjczycy. Trwa w tej chwili taki wielki strajk tak zwanych młodych lekarzy. Każdego miesiąca przez parę dni szpitale i przychodnie brytyjskie pozbawione są tych lekarzy tak zwanego niższego rzędu. I ten protest jest tam nie tylko głośny, ale też bardzo dokuczliwy, bo właściwie paraliżuje szczególnie publiczną część służby zdrowia. To też pokazuje, że bardzo wiele znacznie bogatszych od Polski krajów ma kłopot ze służbą zdrowia, ale Ewa Lider jeszcze chciała coś powiedzieć.
Nie, wie pan co, mi się wydaje, że tutaj w każdym kraju pewnie są problemy, ponieważ jest to taka dziedzina, która jest kosztochłonna bardzo. Bez zwiększenia tych pieniędzy na służbę zdrowia u nas się nigdy nie poprawi, chociaż to nie jest jedyny powód.
Nasz problem polegał na tym, że myśmy w ostatnich latach bardzo zwiększyli te wydatki na służbę zdrowia, ale bez większej poprawy sytuacji pacjentów.
Chory system jest w stanie przepalić dowolną liczbę pieniędzy.
Znaczy, ja bym powiedział, że wiem tak jak
mniej więcej, gdzie te pieniądze się
podziały,
ale jakby to powiedzieć...
No na przykład chociażby w ten sposób, że powstawały prywatne kliniki, które wydłubywały z systemu procedury bardzo wysoko refundowane, po czym przy jakichkolwiek komplikacjach, kosztach tego pacjenta odstawiały do państwowych jednostek, które z kolei miały...
Choć na przykład dzięki temu systemowi pewne dziedziny opieki zdrowotnej w Polsce są na światowym poziomie.
Kolejną sprawą jest ta całe mielenie tej całej biurokracji związanej z ubezpieczeniem zdrowotnym, sprawdzaniem tego, czy ktoś miał ubezpieczenie i tak dalej, podczas gdy generalnie zasadą jest powszechność służby zdrowia. No i to powoduje, że ktoś tam nieubezpieczony, no to na przykład będzie chodził chory przez dwa dni i poczeka, aż będzie weekend i będzie mógł pójść na stację pogotowia, która musi przyjąć wszystkich.
Na szczęście nie byłem w tej tej sytuacji, ale w gronie osób, które tu się znajdują, mam własne w tej sprawie doświadczenie. To w takim razie chcę was spytać o to, co dzieje się w waszych partiach i trochę w rządzie. Mamy taką przedziwną sytuację, w której słyszymy o rekonstrukcji rządu, ale tak naprawdę mamy do czynienia, jak mi się wydaje, z jakimś sporem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na temat tego, kto gdzie kogo umieścił w jakichś spółkach, albo gdzie kto kogoś umieścił w różnych instytucjach. Czy ja źle rozumiem tę sytuację, która ostatnio miała miejsce?
Likwidacja Ministerstwa Skarbu to był nasz element naszego programu, który zapowiadaliśmy jeszcze przed wyborami. Uważamy, że spółki Skarbu Państwa i mienie państwowe powinno służyć przede wszystkim realizacji polityki gospodarczej państwa w różnych obszarach. A więc tą polityką powinni się zajmować ministrowie właśnie, którzy się na tym znają. Że nie jest to tak, że zasób majątku Skarbu Państwa to jest właśnie pewien zasób majątku do rozprzedania, czy rozdania, czy w inny sposób zrobienia z nim czegoś innego, a w tym ostatnio specjalizowało się Ministerstwo Skarbu Państwa w poprzednich rządach, więc to nie jest niczym super nadzwyczajnym. No, jak każda formacja, popełniamy czasem błędy i oczywiście w tym naturalnym i występującym w każdej rozwiniętej demokracji procesie wymiany kadr pewnie parę błędów wystąpiło. Takich rzeczywistych, które są nam w stanie wskazać ludzie z opozycji, no to jest dosłownie kilka w całej Polsce. To był znakomity wynik i tak nie jest. No to po prostu jakby opozycja jest na tyle słaba, że słabo szuka.
Panie Boże, niech pan nie żartuje.
Więc pewnie tych przypadków jest w całym kraju kilkanaście. One będą korygowane. No my oczywiście narzucamy znacznie wyższe standardy. Proszę zauważyć, że w sprawie na przykład pana Misiewicza, no nikt nic nie ukradł. Wszystko wskazuje na to, że nie doszło do złamania prawa, ale to jeszcze bada prokuratura. Pomimo tego uruchomiliśmy dużą kontrolę CBA w spółkach. Pan Misiewicz został odwołany, zawiesił sam się do wyjaśnienia w swojej funkcji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jakiż to jest ogromny kontrast chociażby z sytuacją w Warszawie, gdzie doszło do przywłaszczenia setek milionów złotych i pani Hanna Gronkiewicz-Waltz dalej rządzi w najlepsze. Także no, mija rok, to jest czas podsumowań, trzeba dokonać przeglądu. Tam, gdzie popełniliśmy błędy, to je skorygować i iść do przodu. A jeżeli chodzi o w każdej partii jest naturalna rywalizacja różnych polityków mających swoje ambicje, to się układa w jakieś tam większe konstelacje. To nie jest nic nadzwyczajnego. W Prawie i Sprawiedliwości nie jest ona jakaś akurat szczególnie silna. Podsumować pracę ministrów też trzeba. Była jedna zmiana w rządzie, być może jakaś jeszcze jedna, dwie zmiany w najbliższym czasie nastąpią i tyle. To normalne.
O te zmiany zapytałem jeszcze, ale chcę w takim razie spytać Adrem Nowoczesną. Czy wasza akcja jest waszym zdaniem udana? Czy to jest tak, że macie poczucie, że zwróciliście uwagę Prawu i Sprawiedliwości na niedomagania w ich polityce kadrowej i się z tego cieszycie?
To się nie ma z czego cieszyć, bo to Polska na tym traci. Natomiast bardzo dobrze się stało, że to świadczy o tym, że się udała ta akcja, że pan Misiewicz jest zawieszony i że ten nepotyzm i kolesiostwo zostało wyszło na wierzch. Tak? I to jest bardzo ważna sprawa dla Polski. Natomiast bardzo się cieszę, że jest taka reakcja. Bardzo się cieszę i nepotyzm, nie udawajmy, że to nie jest nic złego, bo tak to pan powiedział. I oczywiście nieprawidłowości w Warszawie są poważnym problemem, ale nepotyzm i kolesiostwo to jest równie poważny problem dla Polski. A dzika reprywatyzacja, no cóż, no to sama wybrzmiewa.
Pani Chmiel, pani Żebetro?
Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana z PiS-u a propos pana Misiewicza. No rzeczywiście nic nie ukradł, tylko to obsadzanie takimi ludźmi jak pan Misiewicz, którzy nie mają kompetencji, a zasiadają w różnych ważnych spółkach państwowych i zajmują bardzo poważne i odpowiedzialne stanowisko, powoduje, że nasze państwo traci bardzo duże pieniądze i państwo wiedzą doskonale, że wiele firm polskich bardzo dołuje w tej chwili. W związku z tym zresztą zleciliście kontrolę CBA wszędzie, dlatego że nie można, po prostu nie ma zysków z olbrzymich przedsięwzięć. A potrzebujecie te pieniądze, przecież te zyski, po to, żeby były pieniądze na 500+.
Ale czy w Platformie Obywatelskiej mówili o nepotyzmie w sytuacji, kiedy wasza młodzieżówka, ja pamiętam, organizowała takie spotkania nawet z urzędnikami?
Ja nie mówię, nie, panie redaktorze, ja nie powiedziałam o nepotyzmie, ja powiedziałam o obsadzaniu stanowisk ludźmi, którzy nie mają kompetencji, bo problem najgorszy jest...
Na razie mówimy o jednym człowieku.
Proszę, nie przeszkadzamy. Umówiliśmy się, że sobie nie przeszkadzamy.
Przepraszam najmocniej.
Problem nie jest w tym, że ktoś powołuje kogoś, kogo zna i wie, że ten ktoś jest bardzo dobry, zna się na swoim fachu i tylko będzie to wartością dodaną dla danej firmy, danego przedsięwzięcia, tylko problem jest w tym, że jeżeli jedyną kompetencją danego człowieka jest związanie z PiS. I wtedy, wtedy państwo polskie ponosi olbrzymie straty, ponieważ ten człowiek się nie zna na zarządzaniu żadną firmą.
Tak, tak, tak. Pani się wzbiła tutaj na Himalaje hipokryzji. Chciałabym tylko przypomnieć o kilku takich przypadkach, jak na przykład pani Maja Rostowska, doradca ministra Sikorskiego. 23 lata miała. Potem w wieku 25 lat awansowała na analityka w Polskim Instytucie Studiów Międzynarodowych. Tak, naprawdę na pewno kompetentna osoba. Na dodatek, mam jeszcze wywlec może fryzjera pani poseł Joanny Muchy.
Szanowna
jeszcze
pani,
chciałabym tylko,
pani,
ja
pani
nie
mówimy,
przerywam, cały czas, jak
no.
Pani mówiła, ja w ogóle ani słowem się nie odezwałam. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić uwagę na kompetencje osób. Pewna firma w Bydgoszczy, która się nazywa Zachem, produkowała farby, lakiery, taka chemiczna. Po dojściu Platformy do władzy zmienił się tam zarząd na przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. W przeciągu 5 lat firma zbankrutowała i została wyprzedana za grosze Niemcom. Kupił to koncern BASF. Świetnie. Produkowaliśmy lakiery. To była firma, która stawiała na innowacje. Jeszcze do czasów, do 2007 roku.
A to teraz zmieniliśmy temat?
Tak, no właśnie to.
No nie, to ja w takim razie mam jeszcze jedno zdanie
do
posła Horały.
Ja nie wiem, o czym rozmawiamy.
Chcę spytać o te zmiany w ministerstwach. Znaczy, czy minister finansów zasługuje na ewentualną dymisję, pana zdaniem? Znaczy, to jest dla mnie takie pytanie, które pada, jak patrzę na różne doniesienia medialne. Nie jestem oczywiście pewien, czy w Prawie i Sprawiedliwości też się o tej akurat kandydaturze, czy tej nominacji, mówiąc językiem popularnych programów telewizyjnych, mówi.
Proszę mi wybaczyć, ale jak być może pan redaktor nie wie, ale nie jestem premierem Rzeczpospolitej, który zajmuje się ustalaniem składu rządu, ani nie jestem prezesem formacji rządzącej. Bardzo mi miło, ale jednak są lepsi zdecydowanie ode mnie do tych funkcji. Ani nie jestem liderem formacji politycznej, liderem obozu politycznego, który ten rząd kreuje. A to są te dwie osoby, które będą zajmować, będą decydować w tych sprawach i są do tego uprawnione. Oczywiście jest, jak do każdego ministra, można znaleźć kilka zarzutów, czy wad, czy błędów, czy wpadek w dotychczasowym sprawowaniu swoich funkcji. Niewątpliwie taką wpadką było pierwotne brzmienie przedstawione zimą podatku handlowego, które uderzyłoby też w polskie drobne przedsiębiorstwa. I to był błąd ministerstwa, że na wstępnym zupełnie etapie prac ten projekt wyciekł i mógł być przedstawiany jako rzekomo nasz projekt, który chcemy wprowadzać w życie. Ale tak jak mówię, no, do każdego, kto cokolwiek robi, no to czasem popełnia błędy i można by
Ja można będę by bronił ministra Szałamachy, dlatego że osiągnął coś, czego nie udało się poprzedniemu rządowi, czyli właściwie bez żadnej ustawy udało mu się zwiększyć ściągalność podatku VAT. To jest największy sukces, jaki tylko przestraszył po prostu nieuczciwy biznesmen.
Ależ to nie tylko to, bo przygotował też szereg zmian ustawowych, które doprowadziły do ukrócenia albo doprowadzą niedługo do ukrócenia różnego rodzaju oszustw podatkowych. Przygotował stabilny, bezpieczny budżet, który jednocześnie pozwolił na chociażby zrealizowanie programu 500+, o którym wszyscy w opozycji mówili, że to się nie uda, że nie będzie na to pieniędzy, że to niemożliwe, jeszcze w kampanii wyborczej, że obiecujemy i na pewno nie dotrzymamy, a tu proszę, już
to czego,
w tym budżecie...
Czemu go zwalniacie?
A czy zwalniamy?
To zobaczymy.
To są decyzje lidera obozu politycznego i pani premier. Jest też taka kwestia, że są różne zadania, no i czasami jest tak, że ktoś, kto był dobry do pewnych zadań, jak je zrealizował, no to trzeba znaleźć kogoś innego, kto będzie dobry do innych zadań, ale absolutnie nie przesądzam i ja wcale nie jestem przekonany, że akurat pan Paweł Szałamacha będzie tym ministrem, który ulegnie zmianie. Kto wie, może w ogóle nie będzie tych zmian, ale ja myślę, że tak jedna, dwie zmiany to by nie zaszkodziło.
Chcę sprawdzić Małgorzatę Chmielczy i nie szkoda Stefana Niesiołowskiego, który przestał być jej kolegą partyjnym.
Szkoda, oczywiście, że szkoda. Bardzo lubię pana Stefana Niesiołowskiego, a oprócz lubienia bardzo cenię i szanuję. Nie tylko za jego przeszłość, ale również za jego dużą inteligencję i poczucie humoru.
Ale rozumiem, że teraz pani nie słuchała tego, jak krytykował waszą partię i waszego lidera.
Ale panu Niesiołowskiemu dużo się wybacza, bo robi to po pierwsze z poczuciem humoru, a po drugie, a co jest dodatkową inteligencją zawsze, poczucie humoru, a po drugie jest osobą no, wyjątkowo emocjonalną i naprawdę z wielkimi, wielkimi zasługami. W związku z tym należy mu większa tolerancja. Natomiast no oczywiście jest to wybór pana Niesiołowskiego. I cóż mogę powiedzieć.
Ale czy rozumiem, że w partii nie ma takich nastrojów, że zaczynacie szukać sobie jakichś nowych podmiotów politycznych na przyszłość?
Nie. Te osoby, państwo wiedzą z konferencji prasowych, założyły nowe koło a my pracujemy dalej i nie zauważyłam żadnych podziałów, które nam się próbuje włożyć u nas. Nie ma czegoś takiego, nie ma jakichś odśrodkowych działań. Razem pracujemy. No, mnie się wydaje, że media trochę to wyolbrzymiły, dlatego że dnia następnego po konferencji, kiedy pan Niesiołowski to oświadczył, była zwykła wymiana organizacyjna pana Trzaskowskiego i pana Siemoniaka na dwie panie od nas w kierownictwie tylko naszego klubu, ponieważ oni nie chcieli, bo dostali nowe zadania i już czasowo nie są w stanie wszystkiego robić. To media zrobiły program, w którym pokazywali, że pan Niesiołowski odchodzi, a następne osoby to odchodzi pan Siemoniak Trzaskowski. No rzeczywiście można powiedzieć z kierownictwa klubu, chociaż w kierownictwie partii zostają i wprost są obarczone dodatkowymi, dużo większymi zadaniami.
Już się nie boimy o Platformę Obywatelską. Na koniec chcę was jeszcze spytać o rzecz pomorską. W zeszłym tygodniu ogłoszono taki raport specjalistów z Politechniki Gdańskiej na temat tego, co zdarzyło się w PKMC. Czy jesteście uspokojeni tymi wiadomościami? Mówiąc najkrócej, wiele wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z jakimś poważnym błędem budowlanym, a co za tym idzie, źle wydanymi publicznymi i europejskimi pieniędzmi.
Jeżeli można, to wydaje mi się, bo tutaj ja jestem akurat z tej dziedziny, najbardziej, proszę państwa, błąd jest w normach, które mamy, akurat w związku z tymi wykonawca i inwestor nie popełnili tu błędów, natomiast może powinniśmy pomyśleć, że takie deszcze, jakie były wtedy, zdarzają się i będą się zdarzać coraz
nieraz
częściej.
Nieraz na 500 lat.
W związku z tym należy zmienić te normy.
Ewa Lider.
Proszę państwa, może nie mówmy tutaj o normach, nie zastanawiajmy się nad winą. Całe szczęście, PKM-ka zaczęła jeździć, ja z nią wracam nią z lotniska. Fakt, że jeździ teraz rzadko, ale cieszmy się z tego, co jest. Cieszmy się, że ona jeździ.
Ale się cieszymy.
A nie mówmy o normach.
No, cieszmy się z tego, co jest, ale też analizujmy racjonalność wydawania środków publicznych.
To prawda, cały projekt ale tym razem się
kosztował bardzo dużo, a wydaje mi się, że do tej pory korzyści czy pożytki dla mieszkańców Trójmiasta, przecież nie tylko Gdańska, z niego są dosyć znikome. Ja też chętnie bym sobie pojechał akurat na lotnisko z Gdyni albo wrócił, ale jeszcze mi się nie zdarzyło kiedykolwiek, żeby w okolicy, w której potrzebuję, był jakiś kurs PKM-ki, bo one do Gdyni,
no to
tam
prawda,
zdaje
to
są 3 czy 4 na dzień.
Proszę być cierpliwym, doczeka pan tego.
Mam się za człowieka w miarę młodego, więc mam nadzieję, że dożyję.
Ja zaczęłam czytać ten raport. Jedno sformułowanie nie spodobało mi się, to chyba było bodajże na stronie trzeciej, bądź też drugiej, gdzie przyczyną właśnie uszkodzeń tej całej trakcji kolejowej było podane gwałtowne nawałnice. To nie była nawałnica, to był po prostu jednostajny, silny deszcz przez cały dzień. I tutaj, jeżeli wychodzi się w raporcie od kłamstwa, no to no tak jakoś mi się to nie poda. Zresztą tak naprawdę pani tutaj wspomniała o normach. No dobrze, normy. My mieszkamy na wybrzeżu. Wieją wiatry z zachodu, więc nawiewają chmury deszczowe z zachodu. Na zachodzie leży też Holandia, więc tak naprawdę my powinniśmy zastosować metody i normy takie, jakie mają w Holandii. A nie na przykład
właśnie,
takie, jak tutaj właśnie
mówiłam.
Tak mi się wydaje, że tak jakby
no dobrze, to
były
w takim
wzięte
razie
normy lubelskie.
Znormalizujemy w takim razie
pani
inaczej pewne rzeczy, choć oznacza to pewnie, że inwestycje będą więcej kosztowały i trzeba będzie z jeszcze większą rozwagą te publiczne pieniądze wydawać. Przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj byli Małgorzata Chmiel, Ewa Lider, Agata Żemetro i Marcin Chorała. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za
dziękujemy
dzisiaj.
Dziękujemy.